Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dobry wieczór. Niezgodność charakterów. Taka przyczyna jest najczęściej podawana w sądach na rozprawach rozwodowych. A tych rozpraw jest niestety coraz więcej. Z ostatnich danych wynika, że w Polsce rozpada się już co drugie małżeństwo. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście, każdy przypadek jest inny, ale da się też zauważyć pewne prawidłowości. I o tych prawidłowościach będziemy dziś mówić. Nie wszyscy są w stanie zaakceptować fakt, że po jakimś czasie od zawarcia związku mija ta pierwotna fascynacja, to szaleństwo, a dominuje szara rzeczywistość, która wcale nie musi być szara i wcale nie muszą w niej dominować wzajemne pretensje, żale i rozczarowania. Skąd ta rosnąca liczba rozwodów? Co robić, żeby nie zniszczyć naszego małżeństwa, pielęgnować uczucie w związku, dbać o siebie nawzajem? O tym już za moment będą mówić nasi eksperci, terapeuci małżeńscy Krystyna Wysocka i Artur Brzeziński z pracowni psychoterapii Integra w Białymstoku. A okazją do naszej rozmowy jest rozpoczynający się 7 lutego Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
No cóż, statystyki mówią, że z tymi małżeństwami w Polsce, zresztą chyba nie tylko w Polsce, jest coraz gorzej i też zawieranych jest niewiele, coraz mniej. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ludzie boją się odpowiedzialności, czy jak się związują, to są niedojrzali? Po 5-9 latach statystycznie małżeństwa się rozpadają. Pytanie dlaczego?
Niedojrzałość ludzi zawierających małżeństwo, często na pierwszym zauroczeniu, często kierując się jednak wyłącznie emocjami lub, nie wiem, pożądaniem, ludzie wstępują w związki. A było nie było, bazą dobrej relacji małżeńskiej również według mnie jest też przytomna i realna znajomość siebie, przyjaźń często. Dobra baza musi być. Decyzje impulsywne podejmowane pod urokiem chwili lub człowieka nie zawsze są najlepsze. Również powodem jest to, co wymienia pani jako kolejne, czyli jakiś rodzaj pomysłu na życie konsumpcyjnego. To znaczy, że mam dane, to znaczy, że nie muszę dbać, to znaczy, że tak już będzie zawsze. Zawsze mówię, że małżeństwo jest taką żywą strukturą, gdzie tak jak do ognia trzeba dołożyć, tak jak do roślinki trzeba podlać. Mamy to, co posiejemy, zbieramy to, co zasiejemy lub nie. Żywe do dbania, do aktywności.
O małżeństwach krąży szereg mitów. Jeden z takich mitów ostatnich naszych czasów to miłość ci wszystko wybaczy. Jak siebie kochamy, to wszystko będzie dobrze. A ponieważ tą przesłanką, którą się teraz ludzie kierują, decydują się na związek, być razem, to miłość, więc się wydaje, że jeżeli jest cudownie, kochamy się, to już zawsze będzie tak cudownie. Tylko, że okres zakochania to kilka miesięcy, niewiele więcej.
Rekordziści do 2-2,5 roku potrafią wyciągnąć.
I to jest taki okres, kiedy naprawdę nasz umysł, teraz ta powszechnie modna i znana neurobiologia, pokazuje, że mózg osoby zakochanej właściwie to działa jak na haju, tak jak pod wpływem kokainy. Tyle, że to mija. To znaczy wraca równowaga hormonalna neuroprzekaźników do normy. No i się nagle okazuje, że zakochanie zniknęło, a obok nas jest ktoś, z kim nas się nagle okazuje, że czasem niewiele łączy. To jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak koleżanka powiedziała, o związek trzeba dbać, ale gdzie się tego nauczyć? Gdzie nauczyć się, jak być mężem i żoną? Gdzie uczyć się relacji między mężem i żoną? A jak się pojawiają dzieci, to już się sytuacja jeszcze bardziej komplikuje. Taką szkołą naszych małżeństw są małżeństwa naszych rodziców. Tyle, że rodzice te 20, 30 czy jeszcze więcej lat temu, gdy podejmowali decyzję o ślubie, to podejmowali w zupełnie innej sytuacji. Pani pyta o przyczyny rozwodów. Kiedyś małżeństwo, teraz też pełni tę funkcję, ale może w mniejszym stopniu, było także instytucją taką ekonomiczną. Czyli ludzie ze sobą byli też związani, bo to dawało pewne oparcie, wsparcie z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Też była inna presja społeczna i małżeństwa funkcjonowały na takiej zasadzie, nie tylko siebie kochamy, ale musimy być razem albo trzeba być razem.
Albo tak zależności, było. Bo na przykład jeżeli kobieta nie pracowała, wychowywała dzieci, to jestem od tego męża zależna i bez niego zginę po prostu finansowo.
Dokładnie. I to był powód, z jakich nasze babcie czy nasze mamy i nasi dziadkowie przymykali oczy na to, że w tym związku brakowało bliskości, miłości, brakowało szacunków czy wsparcia. No, nie było tych relacji. Była wspólna sprawa do załatwienia pod tytułem prowadzimy gospodarstwo, wychowujemy dzieci.
Ale z drugiej strony, w Wtedy małżeństwa zawierały osoby w wieku lat 23, 4, 5. Teraz raczej w związek małżeński wchodzą osoby starsze. Ta granica się przesuwa 30, 30-kilkulatkowie, nawet 40-latkowie, więc wydaje się, nawiązując do tej niedojrzałości, o której pani mówiła, że są dojrzali. Kiedyś mieszkanie ze sobą przed ślubem było niedopuszczalne. Więc dopiero ludzie się docierali po ślubie, prawda? I różne rzeczy odkrywali. Teraz przecież latami żyją ze sobą przed zawarciem związku małżeńskiego, jeśli zawierają w ogóle. Więc wydaje się, że już te sprawy typu porozrzucane skarpetki albo pewna umowa dotycząca takiego codziennego życia jest już zawierana wcześniej, więc co z tą niedojrzałością?
Ja bym matematyki nie mieszała w kwestii dojrzałości.
No tak, teraz 30-latkowie są jakoś mniej dojrzali niż kiedyś.
Jakoś się to czasem
zdarza. Bywało przecież tak, czasy powojenne, kiedy nastolatkowie wchodzili w życie dorosłe, zaczynali odpowiadać za siebie, podejmowali wcześniej pracę, podejmowali wcześniej poważne życiowe decyzje. Dzisiaj nasze pokolenie i młodsze jest wolne od presji oczekiwań, od poważnych decyzji. Często ludzie są niedojrzali pod takim względem psychologicznym, czyli dosyć jednak skupieni na sobie, na swojej karierze. Małżeństwo wymaga wyjścia poza ten egocentryzm, co nie zawsze się udaje. I trochę tak jak mówiłeś, Arturze, o braniu przykładu z naszych rodziców, mówiłeś tak właśnie o gospodarczych uwarunkowaniach, o innej sytuacji społecznej, ale też dosyć sporo osób podejmuje branie wzorca z pokolenia wyżej metodą kopiuj wklej. Byłabym bardzo też uważna. Uczmy się od tych naszych rodziców, dziadków, tego, co im posłużyło, co ich rozwinęło. Nie wszystkie wzorce są do powtórzenia. Czasem wręcz mamy takie antywzorce, bym powiedziała. Twórzmy swoje własne, przystające do potrzeb rzeczywistości.
I to jest właśnie największa pułapka związku, bo młodym ludziom się wydaje, że ich małżeństwo będzie inne. Wchodzą w związek, mają nadzieję, że u nich będzie inaczej, że będzie to, czego brakowało w ich rodzinach pochodzenia. I na początku nie ma. Na początku rzeczywiście jest inaczej, jest zakochanie, jest fascynacja i to wydaje się, że teraz spełni się ich marzenie niespełnionego dzieciństwa. Tyle, że mija rok za rokiem i na przykład te skarpetki, które kiedyś były tylko takim atrakcyjnym urozmaiceniem pokoju i dowodziły tego, jak swobodnie się ze sobą czujemy, to z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia.
Mogą doprowadzić do pasji.
Doprowadzają do pasji i po 7 latach okazuje się, że można roztoczyć potężną awanturę na temat tego, kto gdzie zostawia swoje części bielizny w pokoju. A jeżeli nie potrafimy radzić sobie z emocjami, nie potrafimy rozmawiać ze sobą, bo na przykład nie nauczyliśmy się, bo widzieliśmy rodziców albo nie rozmawiających, albo się kłócących.
Albo wiecznie nieobecnych na przykład.
Albo wiecznie nieobecnych, to taka przypadłość też, zwłaszcza taki stereotyp. No, stereotypy ciągle działają niestety. Ta sytuacja, kiedy mężczyźnie się wydaje, że go ciągle w domu nie ma, bo pracuje tak jak jego ojciec, to jest dobrym mężem i ojcem, takim nieobecnym. Tyle, że teraz wymagania już od związku są inne i nagle się okazuje, że to już nie chce działać i trzeba coś z tym zrobić. A nie wiadomo jak, bo ludzie czasem po prostu nie potrafią sobie z tym poradzić. Najczęściej pary, jak przychodzą, to mówią o czymś takim jak problemy w komunikacji. To takie standardowe stwierdzenie, że
tak jak niezgodność charakterów.
Tak, tylko że potem w czasie rozmowy okazuje się, że nie tyle chodzi o problem w komunikacji, tylko o to, że wyobrażenia o małżeństwie kobiety są zupełnie inne niż mężczyzny, konkretnego mężczyzny, konkretnej kobiety. I im się te światy nie chcą zgadzać, a nie są w stanie uzgodnić, wynegocjować wspólnego świata. Bo tworzenie udanego związku to jest wynegocjowanie, stworzenie wspólnego świata, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron. A to jest trudne. To jest trudne i czasem okazuje się, że ludzie sobie z tym nie radzą i wpadają na pomysł, no to jeśli sobie nie radzimy, no to zostawmy to, będziemy szukać kogoś innego. Znajdujemy kogoś innego, zakochanie, kilka lat i znowu skarpetki robią się takie coraz bardziej znaczące. I po takich kilku doświadczeniach można uznać, że w ogóle związki nie mają sensu na dłuższą metę, bo to się nie sprawdza.
Często kryzysy w związku pojawiają się, kiedy pojawiają się dzieci. To jest tak, że albo się uwaga już skupia wtedy na dzieciach,
No i tak jakoś się toczy. Albo się wydaje, że jak już są dzieci, to już ten związek będzie, musi być scementowany, bo dzieci muszą mieć ojca. Ojciec kocha dzieci, więc w tej rodzinie zostanie i kocha mnie. I ze względu na dzieci, to on na pewno już tej rodziny nie opuści. No często się okazuje, że to absolutnie nie musi być tak. Bo często jak się urodzi małe dziecko i ojciec szalejący za dzieckiem też może tę rodzinę opuścić. Zresztą nie tylko ojciec, matka też może dziecko wyrwać i ten związek zakończyć. Te dzieci nie zawsze ten związek cementują.
To znowu taki też tak
stereotyp.
Stereotyp, że dziecko umacnia związek. Dziecko to potężna próba dla bycia ze sobą razem, bo to liczba problemów, kłopotów się gwałtownie zwiększa. Uwaga zostaje przeniesiona partnerów z siebie na dziecko.
Na takie nawet codzienne czynności na początku.
Oni się od siebie odsuwają.
Zaczynają być rodzicami.
Zaczynają być rodzicami.
Przestają często małżonkami w tym czasie.
Kończy się intymność. Gdzieś tam seks znika na horyzoncie, no bo gdzie, kiedy i jak. Tylko zadania do wykonania.
Zapominają o sobie też, o sobie.
Zapominają o sobie, po prostu.
Trochę w obronie kobiet chciałam stanąć.
Nikt nie atakuje kobiet.
Ale rzeczywiście przez pewien czas noworodek, niemowlę jest bardzo zależny od matki, od jej obecności i skupienia się na potrzebach dziecka. Potrzebny jest pokarm, ciepło, kojenie, ale to musi być czas przejściowy. Zawieszenie się na dziecku nie służy ani rozwojowi dziecka, ani nie służy rozwojowi małżeństwa. Rzeczywiście błędem jest to, że zaczynają być rodzicami, a przestają być małżonkami.
Niektórzy uciekają w to dziecko nawet, tak, to nareszcie mam tak, argument.
Tak. Kogoś, kto będzie mnie kochał, ale to
trochę... Znaczy, tu dzieją się tysiące różnych rzeczy, tak. Na przykład pomysł na dziecko w łożu małżeńskim. Na początku to jest fajne, oczywiste, dziecko blisko siebie, ale potem mija rok, mija kolejny i między małżonkami w łóżku leży.
To dziecko zostaje do 6-7 roku życia często.
Na 100 nawet lat.
Zdarzają się inne ciekawsze sytuacje. Właśnie, dziecko w którymś momencie trzeba z tego łóżka wyjąć. Dziecko trzeba wyjąć z przestrzeni między małżonkami. Mhm. Oni muszą znaleźć, nie muszą, ale to od nich zależy, jeżeli chcą swojego dobra i dobra tego dziecka, co jakiś czas dziecko odstawić na boczny tor, to zabrzmiało w drugiej kolejności.
Nie, ale chodzi o to, że to łóżko też należy rozumieć symbolicznie oczywiście, tak, żeby nie pomyśleć, że cały świat jednak skupia się na dziecku. To my, broń Boże, tutaj nie namawiamy do tego, żeby zaniedbywać dzieci, absolutnie. Jasne. Tylko chodzi o to, że my też jesteśmy ważni w tym związku.
Na przykład takie wyjazdy, teraz niedawno rozmawiałem, młode małżeństwo, wyjeżdżamy gdzieś tam do Mikołaja z dzieckiem. Pytam, po co dziecko? No bo jak to bez dziecka? Bo do tej pory zawsze. No i potem takie olśnienie, że to moglibyśmy bez dziecka? Tak, moglibyście przypomnieć sobie, jak to kiedyś było, wcale nie tak dawno, kiedy byliście bez dziecka. Żeby można było ten związek zadbać, odświeżyć. Bo małżeństwo to długoterminowe przedsięwzięcie i należy o nie dbać, a kryzysy związane z pojawieniem, no bo dziecko to w małżeństwie to kryzys, pojawi no po prostu nowe wyzwania. Może w ten sposób nie myślę, żeby nie myśleć o kryzysie jako czymś złym.
Negatywnym.
Tak, czymś negatywnym. Nowe wyzwanie. Więc pierwsze trzeba sobie poradzić jakoś, jak dziecko pojawi się. Potem dziecko w wieku szkolnym, 13-letnie dostarcza kolejnych atrakcji. Ale jest także moment, jeśli chodzi o małżeństwo, myśląc właśnie o długoterminowej inwestycji, kiedy dzieci opuszczają dom. Bo jest taki moment, kiedy małżonkowie są skoncentrowani na dzieciach, trzeba przywieźć, zawieźć, załatwić.
Powinni spustkę.
A potem, kiedy one nagle znikają, czasem nastoletnie, czasem później, i nagle mąż, żona patrzą na siebie, zastanawiają się, co mnie łączy z tym mężczyzną, co mnie łączy z tą kobietą. I to jest czasem wyzwanie, żeby funkcjonować dalej.
Nie jest za późno wtedy? Jest jeszcze co zbierać?
Dla niektórych małżeństw
zawsze jest. Warto pamiętać o tym, że zaczynamy we dwójkę i małżeństwo też kończymy we dwójkę. Dzieci są tylko gośćmi.
Tak.
I dobrze jest, kiedy mają też taką możliwość separowania się, odchodzenia. Też jest to proces. Od tego niemowlaka, którego trzeba w pewnym momencie z łóżka do własnego gdzieś przenieść, po podejmowanie decyzji, po podejmowanie odpowiedzialności. Niech te dzieci dorastają sobie spokojnie, a nie będą używane do załatwiania, nie wiem, czy indywidualnych potrzeb małżonków, czy do bycia łącznikiem, czy do bycia barierą, bo dziecko w łóżku to nie zawsze oznacza, bo będę się miał do kogo przytulić, nie mąż, nie żona, tylko do dziecka, a też często oznacza, bo nie będę musiał uprawiać przed sobą seksu.
To jest łatwe wytłumaczenie. no ja jestem skupiona na dziecku, ja muszę się poświęcić dziecku, bo jest małe, potem chodzi do szkoły i też jest absorbujące, potem już jest dorosłe i też trzeba je wspierać.
Tylko tutaj warto patrzeć na czyje potrzeby zwracam uwagę pierwszoplanowo, czy na moje, bo ja potrzebuję wypełnienia pustki dziecko w życiu, czy to dziecku jest potrzebne. Czasem bywa argumentem, a nie zawsze bywa celem tych naszych starań. Tak.
Czasem dzieci biorą na siebie ciężar utrzymania małżeństwa, gdy na przykład dziecko nieświadomie nagle orientuje się, że jedyne, co łączy rodziców, to jest troska o niego, więc zrobi wszystko, żeby oni mieli mnóstwo kłopotów, żeby mogli się nim zajmować. Czyli dziecko przejmuje na siebie ciężar odpowiedzialności za trwanie związku, a to jest destrukcyjne dla dziecka.
W takim sensie cudzysłów dostarcza atrakcji.
Dostarcza atrakcji, tak.
Rozmawiamy tutaj o przyczynach. Teraz spróbujmy jakoś podsumować, co zrobić, żeby to nasze małżeństwo jednak się nie rozpadło. Oczywiście już na samym początku warto założyć, że to zauroczenie, ta miłość, te motyle w brzuchu nie są wieczne. I to, że one miną, to nie znaczy, że no coś nie tak, to nie ten, poniosłam porażkę. To po prostu jest naturalne. To jest ten punkt wyjścia, który może nam pozwolić, że pójdziemy dalej.
W ogóle ważne jest, żeby wybrać właściwą osobę z właściwych powodów. Przyczyna klęski małżeństwa to, że się wybiera niewłaściwe osoby z niewłaściwych powodów. Właściwa osoba z właściwych powodów, okej, miłość, tak? Ale dobrze, żeby zwrócić uwagę na to, co nas łączy. Ile mamy wspólnych zainteresowań, podobieństw, czy jak ze sobą funkcjonujemy. Bo gdy minie zakochanie, to po tych kilku latach okaże się, że jeżeli mamy wspólne pasje, to więź zmieni swój kształt. Jeżeli mamy wspólny sposób funkcjonowania, to dalej będzie to się działo.
Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, to będziemy.
Dokładnie. Lubmy się przede wszystkim. A kochajmy jak się da.
I też możemy o to zadbać, bo jeżeli mąż wprawdzie ma inne pasje niż żona, to nie przeszkadza mu, żeby w którymś momencie te pasje zacząć uwspólniać. Będą obszary rozdzielne, ale będą także miejsca, które będą łączyły tych ludzi. Więc warto szukać takich rzeczy, które łączą tych ludzi i nie tylko dzieci. Warto dbać o emocje, które się pojawiają w związku. Jest taki pomysł amerykański, ktoś tam kiedyś badał, ile emocji może doświadczać związek pozytywnych, przyjemnych i nieprzyjemnych, żeby mógł rozkwitać, jaka powinna być proporcja. I pojawia się taka proporcja 5:1, czyli jeżeli w związku małżonkowie doświadczają częściej przyjemnych emocji niż nieprzyjemnych, to związek będzie trwał i będzie rozkwitał. Jeżeli zaczynamy dzień od niesnasek, potem w ciągu dnia się nie kontaktujemy i zakończymy podsumowaniem, jak nam ciężko było, to rzeczywiście będzie ciężko ten związek utrzymać. Ale możemy dbać o te przyjemne emocje, możemy im pielęgnować, możemy ranek zacząć już tak, że nam obojgu się zrobi przyjemnie. Możemy w ciągu dnia zadzwonić, napisać do siebie. Możemy po tym wieczorem spotkać się. Tak, ogarnąć te sprawy organizacyjne, administracyjne, ogarnąć te dzieci, pracę i tak dalej, i tak dalej. A potem wieczorem spędzić przyjemnie czas ze sobą, myśląc o sobie nawzajem. Patrząc sobie w oczy, dotykając się, kochając się. Myśląc o tym, że jeżeli się zdecydowaliśmy na małżeństwo, to chcielibyśmy, żeby to trwało.
Teraz jest szansa. Te wszystkie pary, które słuchają nas teraz i myślą sobie, o, to może dotyczy mego małżeństwa, może tutaj coś nie zadbałem, nie zadbałam. Te dzieci na przykład wyszły z domu i okazało się, że jest pusto i nie mamy o czym rozmawiać, nie mamy co ze sobą robić. A chcemy to małżeństwo ratować, bo jednak warto je ratować. No jeżeli już jesteśmy ze sobą, jeżeli wzięliśmy ten ślub, jeżeli mamy dzieci, no to jednak warto spróbować zadbać o to, żeby ono trwało do końca, właśnie do końca. I po raz kolejny w Białymstoku warsztaty, spotkania w ramach Tygodnia Małżeństw są organizowane. Jak państwo tym osobom pomagacie?
Między 7 a 14 lutego odbędzie się taki cykl imprez, warsztaty i wykłady psychologiczne, ale też występ stand-up, też koncert, potańcówka. Też potańcówka, warsztaty hip-hopu, terapii tańcem. Jogi.
Elementy.
To też taka jogi. Okazja, żeby ze sobą
tak,
pobyć.
Polubić, poprzyjaźnić.
Dokładnie. Zapraszamy wszystkie małżeństwa białostockie. Te, które mają staż krótszy, dłuższy i bardzo długi. Także pary, które myślą poważnie o małżeństwach. Też zapraszamy. Lepiej się dowiedzieć, jak to działa przed decyzją niż w trakcie. Zawsze to prościej. Zgłoszenia są możliwe poprzez stronę internetową. www.tydzień-małżeństwa-białystok.pl. Część imprez jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu miasta Białystok. Inne imprezy są w niewielkim stopniu płatne. Konieczna jest rejestracja. Jak wiemy, bo to już czwarte tego typu przedsięwzięcie, mamy małżeństwa, które chodzą na wiele imprez z roku na rok, powtarzając, robiąc sobie właśnie takie odświeżenie swojego związku. Także dla tych, którzy dostrzegają, że może warto byłoby zadbać, bo coś się dzieje, ale także dla tych, u których jest świetnie i też warto temu się przyjrzeć.
Na jaką pomoc, na jakie wsparcie mogą tam liczyć?
Warsztaty na przykład związane z doświadczaniem emocji. O tym, jak się kłócić, jak dbać o te przyjemne emocje. Warsztat.
Jak się komunikować.
Wykłady na temat miłości i seksu.
Warsztat Arona, bardzo ciekawy, pozwalający doświadczyć emocji w związku, łączący się z dotykiem, spojrzeniem, bardzo intensywne przeżycie powtarzane na prośbę uczestników warsztaty. O tej granicy między ja, ty, my.
O wpływie rodzin pochodzenia, mamy taki fajny warsztat w Małżeństwo na Walizkach, o wpływie rodzin pochodzenia na to, co się dzieje w naszym związku, jak to jest, że te dawne wzorce, o których nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, ciągle w nas funkcjonują i co możemy zrobić.
Jaki jest cel tej całej inicjatywy?
Zadbać o jakość, dobre małżeństwo. O to, żeby ludzie ze sobą żyli dobrze, byli szczęśliwi.
Było, nie było, życie rodzinne, małżeńskie to chyba na szczycie hierarchii celów wymienianych przez ludzi jest. Tak, jest kariera, ale zawsze, najczęściej to małżeństwo, ta rodzina, to szczęście osobiste jakoś jest ważne. Tudzież jest moim zdaniem taką dobrą bazą do sukcesu w innych miejscach.
Polacy mówią o tym, że dla nich najważniejsza jest rodzina. Pojawia się problem, gdy zaczynamy rozmawiać o tym, jak dbają o tę rodzinę. Małżeństwo to przesłanka do szczęśliwej rodziny, bo pierwej ci ludzie, którzy są mężem i żoną, kochający się, mogą dopiero stworzyć coś, co będzie dobre dla nich i dla ich dzieci.
Także zapraszamy wszystkich i tych z problemami, i tych, którym jest dobrze, a może być zawsze jeszcze lepiej.
Zawsze. Dziękujemy
bardzo. Dziękujemy.
Bardzo Państwu dziękuję.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.